Wielu z nas słyszało w ciągu lat świadectwa o tym, w jaki sposób Bóg uwalnia. Od nałogu, od problemu, od uzależnienia, wszelkiego rodzaju. Uzależnienia od adrenaliny, pornografii, internetu itd., itd. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się pochylili nad Słowem i spojrzeli na to, o czym być może nie tak często myślimy, że Chrystus uwalnia nas od samych siebie. Chrystus uwalnia nas od samych siebie. W trakcie pandemii, kiedy miałem trochę więcej czasu na to, żeby czytać, przeczytałem taki esej G.K. Chestertona, bardzo, bardzo ciekawy tekst o wartości rodziny. Oczywiście każdy z nas czytał wiele książek, wiele artykułów, słuchał różnych nauczań na temat wartości rodziny, ale to, co zaproponował Chesterton w tym tomie, przepraszam, w tym eseju, było dla mnie zupełnie nową, odkrywczą perspektywą. Przede wszystkim Chesterton mówi, biologicznej rodziny sobie nie wybierasz. Biologicznej rodziny sobie nie wybierasz. W związku z tym musisz nauczyć się żyć właśnie z takimi ludźmi. W jakiej rodzinie się urodziłeś? Nikt o zdrowych zmysłach nie wybrałby sobie takiego towarzystwa. Ale urodziłeś się w takim towarzystwie. I teraz naucz się z tymi ludźmi żyć. I Chesterton mówi, że to jest najlepsze przygotowanie, jakie może być do tego, żeby się nauczyć żyć w społeczeństwie. Biologiczna rodzina, której sobie nie wybrałeś, jest najlepszym przygotowaniem do tego, żeby się nauczyć żyć w społeczeństwie, które składa się z tak różnych ludzi, których też sobie nie wybierasz. Oczywiście każdy z nas ma jakiś swój obraz, tak? Polaka, bardziej takiego albo bardziej innego, dzielimy ich na sorty, natomiast myślę sobie, że tak naprawdę prawda o ludziach, z którymi żyjemy, jest dużo poważniejsza, jest dużo głębsza. Chesterton mówi, rodzina może cię do tego najlepiej przygotować, biologiczna, w której wyrastasz. Teraz czytam ten esej i nagle zdaję sobie sprawę, że ja czytam o Kościele. O duchowej rodzinie, nie tylko o biologicznej. Przecież ja też, ty też nie wybierasz sobie ludzi z tej wspólnoty. Chcielibyśmy lepiej się dobrać. Ale wartość, Chesterton mówi, tego, że nie masz wpływu na te dobory, w odróżnieniu od przyjaciół, w odróżnieniu od projektów, w które się angażujesz, czy, nie wiem, firmy, szkoły, którą otwierasz, na samym początku my się dobieramy. I to jest naturalne. I to jest naturalne. Tam oczywiście jest bardzo dużo mądrości, ale postaram się oprzeć pokusie, żeby nie skręcić w tym kierunku. Że wspólnoty są budowane na naszych słabościach, a nie na naszych mocnych stronach, ale o tym możemy porozmawiać kiedyś. Wydaje mi się, że kiedyś nawet mówiłem za kazalnicy o tym. Natomiast chciałbym, żebyśmy wrócili z powrotem do tego, o czym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Spójrzmy, czy pamiętajmy o tym, że chrześcijaństwo jest drogą. To nie jest religia, to nie jest światopogląd. To może owocować jako efekt uboczny w takich czy w innych formach, ale chrześcijaństwo jest drogą, jest sposobem życia. W związku z tym jest drogą przemiany, a to zakłada pewien proces. I tak jak w przypadku różnych uwolnień, o których słyszałeś, znasz takich ludzi, a rozmawiałaś z nimi, Bóg decyduje o tym, w jaki sposób nas od różnych rzeczy uwalnia. Czasami jest to w sposób natychmiastowy. Czasami jest to w wyniku procesu. Jeżeli mówimy o tym, że Chrystus uwalnia nas od samych siebie, oczywiście są tam rzeczy, które przebiegają w sposób natychmiastowy, ale ponieważ jest to tak kompleksowy proces, on będzie zawierał w sobie ten element procesu, czasu, który będzie wykorzystywany przez Boga po to, żeby móc tej przemiany w nas dokonywać. Kiedy zastanawiamy się nad tą przemianą, często słyszymy różne głosy odnośnie tego, czy powinniśmy lepiej myśleć o sobie, bo kompleksy nas zadławią, jeżeli chodzi o nasz rozwój, powinniśmy myśleć gorzej o sobie, tak? Ponieważ pokora jest tą kluczową wartością. Tim Keller powiedział, problem polega na tym, że my za dużo myślimy o sobie. Nie na tym, czy myślimy zbyt dobrze, czy zbyt źle, za dużo myślimy o sobie. Chrystus uwolnił nas od samych siebie. Zaprasza nas, chodź za mną, do pewnego procesu, w trakcie którego będzie dokonywała się przemiana. I chciałbym, żebyśmy z tej perspektywy procesu spojrzeli dzisiaj na fragment pierwszego listu do Koryntian 13 rozdziału. Nie jest to tekst na okoliczność ślubu, jest to tekst na okoliczność naszego rozwoju i wzrostu. Posłużę się tłumaczeniem Piotra Zaręby i chciałbym przeczytać wersety, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, wersety od 4 do 8 włącznie. Piotr Zaręba proponuje takie tłumaczenie. Miłość, opisując cechy pewnej postawy, która jest postawą miłości, skoncentrowania na kimś innym niż ja sam. Piotr Zaręba proponuje takie tłumaczenie. Miłość czeka cierpliwie, postępuje uprzejmie, nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści. Nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość, taka miłość nigdy nie ustaje. Chciałbym, żebyśmy się troszeczkę głębiej w ten tekst zanurzyli i przyjrzeli się kilku cechom, ale właśnie z perspektywy procesu. Jeżeli Bóg zaprasza mnie, żebym szedł za Nim, przeprowadza mnie w tym procesie od stanu, w którym się spotkałem z Nim, w którym On mnie spotkał, do stanu, do którego On chciałby mnie doprowadzić. A apostoł Paweł mówi, tą wizją jest, że my się upodabniamy do Chrystusa. W związku z tym spróbujmy przyjrzeć się, jak ten proces, jeżeli chodzi o cechy postawy miłości, o których czytaliśmy przed chwileczką, w jaki sposób to się może odbywać. Po pierwsze, taka postawa miłości czeka cierpliwie. Jeżeli dla mnie czymś naturalnym, ze względu też na mój temperament, jest to, że jestem niecierpliwy, zastanawiam się, ile to jeszcze może trwać, Bóg spotyka mnie w tym miejscu, w którym jestem. Ale to, co chciałbym mi zaproponować, to postawę cierpliwości. Ja muszę wyrosnąć ponad siebie, ponad to, co dla mnie jest naturalne, w kierunku, w którym zaprasza mnie Chrystus. Gdzie podstawowym pytaniem nie jest, ile to jeszcze może trwać, ale ile ten drugi człowiek, z którym mam często niełatwą relację, ile ten drugi człowiek potrzebuje czasu. Nie ile ten proces jeszcze będzie trwał, ale ile ten człowiek potrzebuje czasu. Czy dasz, czy jesteś cierpliwa, czy jesteś cierpliwy, czy dasz mu ten czas? Albo może dalej, czego ten człowiek potrzebuje? Aby też wyrosnąć ponad samego siebie, ponad samą siebie. Postawa miłości postępuje uprzejmie. Znowu, dla mnie czymś bardzo naturalnym może być myślenie, najważniejsze są zasady. Najważniejsza jest prawda. Forma się nie liczy. A może się właśnie liczy? A może ta forma, że ja przyjmuję taką, a nie inną postawę, domagającą się albo oddającą przestrzeń dla tego drugiego człowieka, dla jego rozwoju, może ta forma zadecyduje o tym, czy to w ogóle ma szansę, żeby nasza relacja mogła się poprawić. Postawa miłości nie zazdrości. Można było powiedzieć, z czego wynika zazdrość, z porównywania się z innymi. Dopóki nie widzę, że można mieć większe możliwości, czegokolwiek więcej, no to patrzę tak na to, co jest w mojej misce. Ale w momencie, kiedy dana mi jest możliwość przyjrzenia się, co jest w waszych miskach, włącza się proces porównywania. Zaczynam myśleć o sobie lepiej, gorzej. W tym drugim przypadku zaczynam być może zazdrościć. Problem polega na tym, że zaczynam cały czas myśleć o sobie, a nie o tym drugim człowieku, nie o tym, czego on, czego ona potrzebuje. Coś, co jest bardzo podobne do tego, o czym mówiliśmy, postawa miłości postępuje uprzejmie, Paweł dalej kontynuuje swoją myśl, postępuje taktownie. Moglibyśmy powiedzieć, postępuje dyskretnie. Jeżeli nie jestem sfokusowany na sobie i na moich potrzebach, mam zdrowy dystans do siebie, to muszę dopuścić taką myśl, że może nie mam racji. A jeżeli się okaże, że nie mam racji, to może nie powinienem psuć innej perspektywy, wizerunku człowieka, który myśli w inny sposób, bo być może ja dorosnę do tego sposobu myślenia. Postawa miłości postępuje taktownie, dyskretnie. Daje szansę i sobie, i tej drugiej osobie na rozwój. Nie szuka własnej korzyści. Postawa miłości, postawa zorientowania na drugiego człowieka nie szuka własnej korzyści. Nie ustawia świata pod siebie. Zauważcie, że każdy z nas ma jakieś swoje preferencje, każdy z nas ma swój typ osobowości. Ten typ osobowości on preferuje taką większą, mniejszą dozę, czy to innowacyjności, czy porządku, czy czegokolwiek innego. Pokusa pojawia się, zwłaszcza w momencie, kiedy w pracy, w towarzystwie zaczynam wyrabiać sobie jakąś pozycję, że ja mogę mieć pokusę, żeby narzucić to, co mnie służy najlepiej, wam wszystkim. Każdy z nas, już tylko biorąc pod uwagę tą opozycję, stabilność i innowacyjność. Każdy z nas ma inaczej ustawione potencjometry, jeżeli chodzi o to, w jakich warunkach najlepiej się będzie mi pracowało. Ile innowacyjności, ile stabilności. I oczywiście to też jest dynamiczny proces, tak? Dlatego, że w zależności od tego, czy jestem pod większym wpływem stresu, jestem bardziej zrelaksowany, te potencjometry mogą się inaczej ustawiać. Natomiast zawsze to jest moja potrzeba. I jak długo zdaję sobie sprawę, że to jest moja potrzeba, a ty masz prawo do tego, żeby swoje potencjometry mieć ustawione inaczej, bo to jest optymalne dla ciebie, tak długo jesteśmy w stanie ze sobą jeszcze współpracować. Problem polega na tym, kiedy ktoś z nas ma władzę, bo wtedy narzucimy tej drugiej, jest pokusa narzucenia tej drugiej stronie, tego, co ja potrzebuję. Ale to nie jest to, czego potrzebuje ten człowiek, z którym mam współpracować. I to mogą być autentyczne potrzeby. To nie jest coś wymyślonego. Tak jestem stworzony, to może być czymś, co mogę wnieść do relacji, które buduję, do wspólnoty, w której uczestniczę. Postawa miłości nie jest porywcza, pisze Paweł. Można powiedzieć, nie jest gwałtowna. Nie prowadzi rachunku krzywd. Znowu, każdy z nas jest inny. Nie wiem, na ile ty jesteś pamiętliwy, na ile ty jesteś pamiętliwa, ale dla mnie to jest niezwykle ważny werset. Postawa miłości, która koncentruje się na drugim człowieku, a nie na mnie, nie prowadzi rachunku krzywd. Ja nie pielęgnuję, nie odtwarzam sobie w pamięci, kto mnie skrzywdził, kiedy i w jaki sposób. Jeżeli przechodzę ten proces przemiany, ten proces transformacji na obraz i podobieństwo Chrystusa. Dlaczego? Bo potrafię przebaczyć. Uraza, którą chowam w swoim umyśle, w swoim sercu, w swojej pamięci, jest antytezą umiejętności przebaczenia. Pamiętam spotkanie, do którego w końcu udało się doprowadzić w realu z uczniami, z którymi pracuję, przynajmniej z tymi, którzy byli otwarci na takie spotkanie, a pod koniec czerwca. Jednym z takich tematów, o których będę pamiętał pewnie przez lata, który przerodził się chyba w 90-minutową dyskusję, to jest temat, jeżeli, pomyśl nad tym, nie będziemy teraz tego rozkminiać, bo nie mamy 90 minut, ale pomyśl o tym, jeżeli prowadzisz w swoim życiu, albo prowadziłaś, albo będziesz kiedyś prowadził dziennik, taki dla siebie, gdzie bardzo rzetelnie zapisujesz wszystko, co się wydarzyło. Czy przed śmiercią powinieneś ten dziennik zniszczyć? 90 minut rozmawialiśmy z licealistami na ten temat. Czy on należy do ciebie? To jest pewien rejestr faktów i rzeczywistość taka była. W związku z tym ona powinna być dostępna. Okej, w jakiej mierze? Tak? Można prowadzić naprawdę bardzo ciekawą rozmowę, ale tak naprawdę dochodzimy do bardzo wielu tematów, które wypływają z tego dylematu. Na przykład, co to jest przebaczenie? A jeżeli ja temu człowiekowi przebaczyłem, który 4 lutego zrobił mi to i to, i to jest w tym dzienniku zapisane, bo on mi to zrobił, to ja powinienem wyrwać tę kartkę po tym, jak mu to przebaczę? Czy to powinno zostać jako integralna część mojego dziennika. Co to jest przebaczenie? Jakie to ma konsekwencje? I nie jest ważne, czy ci moi licealiści są wierzący, czy są niewierzący, to jest życie. I Biblia mówi o życiu, nie o religii, nie o światopoglądach, mówi przede wszystkim o życiu. To życie zaowocuje pewnym sposobem patrzenia na świat, pewnym światooglądem. Natomiast to jest bardzo życiowa księga, zapraszająca nas do tego, żebyśmy się nad pewnymi tematami byli w stanie zastanowić. Postawa miłości, która jest skoncentrowana na drugim człowieku, a nie na mnie, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale dzieli radość z prawdy. Zauważcie, to jest też, to jest kolejna pokusa, kolejna pułapka, w którym moje naturalne ja może dać się złapać, że cel uświęca środki. Dla dobra tego projektu, dla dobra tej wspólnoty, dla dobra tego kraju, w ich interesie jest, żebyśmy to my mieli władzę. Jak do tego doprowadzimy, etycznie, nieetycznie, to jest wtórna sprawa, bo cel uświęca środki. To, czego nas uczy Nowy Testament, że to jest jedna wielka iluzja. Cel nie uświęca środków. Środki wpływają na cel. Cel się degeneruje albo uszlachetnia ze względu na to, jakie środki wybierasz, żeby go realizować. Ale to jest bardzo ludzkie. To nie jest kamyczek do ogródka tamtych innych. To jest kamyczek do mojego ogródka, bo to jest bardzo naturalny sposób myślenia. Na pewne rzeczy mogę przymknąć oko. Z pewnymi rzeczami mogę pójść na kompromis, bo cel uświęca środki. Iluzja. Postawa pełna miłości, która jest skoncentrowana na drugim człowieku, nie cieszy się z niesprawiedliwości, nie cieszy się z nieprawdy, nawet jeżeli służy to dobremu celowi, z mojej perspektywy. Postawa pełna miłości wszystko zakrywa. Znowu, przeciwieństwo czegoś, co dla mnie, może też dla ciebie naturalnie było, naturalnym byłoby, że wszystko wywleczemy. Chrystus pokazuje nam swoim życiem, że Jego życie wszystko zakrywa, a nie wywleka. Że jesteśmy w procesie, a w tym procesie ty potrzebujesz pewnej przestrzeni, potrzebujesz pewnych warunków do tego, żeby móc się rozwijać. I to, że pewne rzeczy prawdziwe, które mógłbym ci wywlec, nie będą ci pomagały, a wręcz mogą zatrzymać twój rozwój duchowy. Pamiętam kiedyś taką wypowiedź, chyba Zanussi w jakimś wywiadzie wypowiadał się na temat Krzysztofa Kieślowskiego, który w swojej duchowej pielgrzymce miał taki okres, kiedy zaczął chodzić do kościoła. Kiedyś wychodzi z tego kościoła i słyszy taki komentarz: on w kościele? I to był koniec jego odwiedzania takich materialnych świątyń. On się cały czas rozwijał. To jest niesamowicie duchowy i mądry człowiek i to, co zostawił po sobie swojej twórczości. Natomiast wywlekanie pewnych rzeczy niekoniecznie służy. Ono może służyć mnie, bo w ten sposób coś zracjonalizuję, usprawiedliwię, wytłumaczę, ale niekoniecznie pomaga temu drugiemu człowiekowi. O nim myślę czy o sobie? Postawa pełna miłości wszystkiemu ufa. Zauważ, że nieufność jest podstawą krytykanctwa. Jeżeli ja nie potrafię ci zaufać, będzie mi ciebie dużo łatwiej skrytykować. Ale postawa, która jest skoncentrowana na tym drugim, ufa. We wszystkim pokłada nadzieję. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Zauważ proszę, że jeżeli to jest taka postawa, która czeka cierpliwie na tego drugiego człowieka, ile on czasu potrzebuje, żeby dojść, żeby wyrosnąć ponad siebie, ponad swoje ograniczenia? Jeżeli ta postawa czeka cierpliwie, jeżeli dla niej forma jest równie ważna jak temat, o którym powinniśmy porozmawiać. Jeżeli to jest postawa, która interesy drugiego człowieka traktuje na równi z moimi interesami, jeżeli to jest postawa, która postępuje dyskretnie, nie prowadzi rachunku krzywd, nie wierzy w iluzję, że cel uświęca środki, ufa, we wszystkim pokłada nadzieję, Paweł podsumowuje ten fragment mówiąc: taka miłość, taka postawa potrafi wszystko przetrwać, ale taka postawa potrafi wszystko przetrwać. Taka miłość potrafi wszystko przetrwać. Sami tego nie zrobimy. Nie przejdziemy z tego punktu do tego punktu. To jest Boże działanie. To jest droga podążania za Chrystusem, bo Jego życie, Jego postawa cechowała się tym wszystkim, co przed chwilą omawialiśmy. Patrząc na Niego, w Nim mogę to widzieć. Dzięki mocy Ducha Świętego, dzięki temu, że w Nim mogę zobaczyć, jak wygląda życie człowieka przez duże C, prawdziwego człowieka. Ta przemiana może się we mnie dokonywać, ale ona się nie wykona, nie dokona przy mojej pasywnej postawie. Wielokrotnie przywoływałem przy różnych okazjach rzeźbę mojego przyjaciela z Rumunii. A była taka instalacja składająca się z systemu naczyń, z systemu różnych czarek, które były poustawiane pod różnym kątem i ze środka tej instalacji wytryskiwała woda i po jakimś czasie spadała na te naczynia. Każde z tych naczyń było w stanie nabrać tej wody tyle, ile jego kąt nachylenia na to pozwala. Warto chodzić na wystawy, i zwłaszcza jeżeli myślisz w sposób obrazowy, dlatego że pewne obrazy, pewne rzeźby, pewne instalacje zostają z tobą do końca życia. A myślę sobie, że tak naprawdę dla mnie to też jest niesamowita ilustracja, która bardzo mi pomaga zrozumieć, że tak naprawdę nie ode mnie zależy obecność tej wody w tej instalacji. Ode mnie zależy postawa tego naczynia. Czy moja postawa umożliwi w momencie, kiedy przyjdzie deszcz łaski, który ma dać wzrost i czymś zaowocować w tym procesie? Czy postawa tego mojego naczynia umożliwi nabranie troszeczkę tej wody? Więcej? Czy będę w stanie wypełnić się po brzegi? A może ten deszcz po mnie spłynie, bo jestem odwrócony do góry nogami. Nie ode mnie zależy woda i ilość tej wody, ode mnie zależy postawa tego naczynia. Czy chcesz współpracować, czy ja chcę współpracować z Bogiem w tym, co On chce we mnie dokonać? Bo Bóg uszanuje twoją i moją decyzję, ale to my będziemy żyli z konsekwencjami, jak daleko w procesie tej przemiany doszliśmy. Moi najbliżsi, ludzie, z którymi buduję relacje, będą tego doświadczali na dobre i na złe. Zarówno jeśli chodzi o ten dystans, który przebyłem pod wpływem działania Ducha Świętego i takiego albo innego ustawienia się tego naczynia, jak i tego dystansu, którego nie przebyłem, bo nie chciałem zapłacić takiej ceny. Bo być może gdzieś głęboko w moim sercu wcale nie chcę, żeby Bóg uwolnił mnie od samego siebie. Może ja jestem zakochany w tamtym Andrzeju. Może ja nie chcę nowego Andrzeja. Warto nad tym się zastanowić. Bóg uszanuje twój i mój wybór. Warto, jeżeli mówimy, już dobiegając końca tego naszego rozważania, jeżeli zastanawiamy się nad moimi decyzjami, nad moimi działaniami, nad moimi krokami wiary, które mogą wpłynąć na to, jak to naczynie się ustawi. Rozumiem to w taki sposób, że ja nie wiem, co się stanie, ale ode mnie zależy to, co powiem, komu powiem, kiedy powiem, w jaki sposób powiem, w jakim celu powiem. Co zrobię z moim czasem, z moimi zasobami, z moimi środkami w stosunku do kogo? I nie wiem, bo nie ode mnie zależy efekt, ale składam to przed Bogiem jako krok mojej wiary. Weź tych 5 chlebków i 2 ryby i ty to rozmnóż, bo to jest poza moimi możliwościami, ale to jest coś, co mogę dać. To jest mój krok wiary. To jest taka, a nie inna decyzja i mam nadzieję, ufam, że to naczynie pod wpływem tej decyzji będzie tak przechylone, że kiedy przyjdzie deszcz twojego działania, że ono się napełni czymś, co przyniesie życie w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, przyniesie transformację od starego Andrzeja do nowego Andrzeja. Chrystus proponuje nam uwolnienie nas od samych siebie. Wróćmy do tego fragmentu z 1 listu do Koryntian z 13 rozdziału, wersety od 4 do 8 w domach. Przeanalizujmy cechy postawy miłości, która jest skoncentrowana nie na sobie, ale na drugim człowieku. Przynieśmy nasze przemyślenia przed Boga. Połóżmy to przed Nim, oddajmy Mu to. I w świadomy sposób współpracujmy z Nim, robiąc kroki wiary, które mogą otworzyć przestrzeń dla Jego działania. Amen.